na cztery łapy.
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, jedni dopiero planują wyjazdy, inni mają już wykupione wycieczki. To dobry moment, by zapytać, co naprawdę kryje się za niektórymi atrakcjami. Delfinarium, mini zoo, dorożka, zdjęcie z egzotycznym zwierzęciem. Dla nas wakacyjna przygoda, a co oznacza to dla zwierząt? Między innymi na to pytanie odpowie moja rozmówczyni już za moment. Agata Jodłowska, witam się z Państwem i zapraszam. Moim i Państwa gościem jest Barbara Łukasz, koordynatorka rzeszowskiej grupy Fundacji Viva, organizacji zajmującej się walką o poprawę losu zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od wyjazdów zagranicznych. W czasie wakacji łatwo dać się skusić temu, co w folderze albo już na miejscu wygląda jak wyjątkowe przeżycie. Kiedy ta wakacyjna atrakcja, tak to nazwijmy, z udziałem zwierząt przestaje być niewinną rozrywką, a zaczyna być już wykorzystywaniem zwierząt.
Tak, rzeczywiście coraz więcej widzimy na portalach społecznościowych zdjęć z egzotycznymi zwierzętami. Widzimy uśmiechnięte buzie, głównie influencerów, celebrytów i ludzi robiących zdjęcie z tymi zwierzętami. Przejażdżka na słoniu, pogłaskanie tygrysa. 5 lat temu natknęłam się na taki reportaż w National Geographic pod tytułem Koszmar zooturystyki. Bardzo mnie to zaintrygowało. Dlaczego koszmar zooturystyki? Osoba, która wypowiadała te słowa, kiedyś zarabiała na zwierzętach, a taki cytat przewinął się, patrzy na moje zwierzęta i chce mi się płakać. I mam ogromne wyrzuty sumienia. Są takie teksty, które nam się wbijają w pamięć na zawsze i chyba ten reportaż Koszmar zootystyki był takim tekstem. Ja wróciłam do niego po 5 latach wczoraj, kiedy przygotowywałam się do rozmowy z panią. No nadal jest to tak dojmujący, tak przejmujący temat. To jest lektura, która pokazuje to, czego my turyści raczej nie widzimy, bo tak jak mówiłam, my widzimy uśmiechnięte zdjęcie, przejażdżkę na słoniu, ale możliwość pogłaskania takiego dzikiego zwierzęcia, możliwość przejażdżki na tym słoniu, to jest tak ogromna cena, jaką to zwierzę za to płaci, za naszą atrakcję. I dlatego no, bardzo dobrze, że poruszamy ten temat przed wakacjami. Myślę, że większość ludzi nie chce krzywdzić zwierząt, że problem polega na tym przede wszystkim, że my nie znamy kulisów tych atrakcji. Bo jeśli już poznajemy prawdę, to ten obrazek przestaje być dla nas wyłącznie taką wakacyjną pocztówką. My widzimy uśmiechniętego słonia, małpkę, tygryska, delfinka, ale nie widzimy procesu, który doprowadził do takiego zachowania. Bo przecież coś musiało się stać z tym dzikim zwierzęciem, że ono jest nagle posłuszne, że nagle jest bezpieczne dla turystów. Takie dzikie zwierzęta, przecież słonie, one nie rodzą się z potrzebą noszenia nas na grzbiecie, prawda? Czy małpy nie rodzą się z potrzebą pozowania do zdjęć. Ale dlatego, żebyśmy właśnie mogli sobie zrobić takie zdjęcie, przejechać się na słoniu, one są łamane psychicznie i fizycznie. Większość słoni spędza życie na łańcuchach, w małych klatkach. Myślę, że słonie to jest taki najbardziej dojmujący, przejmujący symbol tego wakacyjnego cierpienia. To jest najbardziej okrutny przykład, jak możemy złamać tak piękne zwierzę, no bo słoń, który spokojnie wozi turystów, nie jest oswojony. Ono najczęściej zostało złamane przemocą. Te młode słonie są oddzielane od matek, przechodzą brutalny proces ujarzmiania, którego właśnie celem jest nauczenie całkowitego posłuszeństwa. Należy pamiętać, że każde selfie z takim zwierzęciem, każda taka przejażdżka ma swoją cenę, ma swoją okrutną cenę. Te leniwce, małpki, egzotyczne ptaki przekazywane z rąk do rąk, no one są czasem odurzane celowo, osłabiane, żeby łatwiej zrobić sobie z nimi zdjęcie, bo przecież jeżeli dzikie zwierzę pozwala setkom obcych ludzi dziennie brać się na ręce, robić sobie zdjęcie, to zadajmy sobie pytanie, co musiało się wydarzyć wcześniej? Co się stało, że to zwierzę nagle jest bezpieczne dla nas?
To nie tylko takie zwierzęta, które poruszają się po lądzie, tak to nazwijmy, ale też zwierzęta, które na co dzień w naturalnym środowisku żyją w morzu. Takie zwierzęta też są wyławiane i są po prostu robione z nich, nazwijmy to, atrakcje turystyczne.
Tak, mówimy o delfinariach. Najnowsza kampania Fundacji Viva to jest nie dla delfinariów i Viva koncentruje się na dialogu z biurami podróży, aby zaprzestały promować tych wycieczek. I już mamy biura podróży, które nie będą promować tych nieetycznych atrakcji. Delfiny to są tak bardzo społeczne zwierzęta. One muszą funkcjonować w grupie. I w delfinarium są skazane na izolację społeczną. Na wolności przepływają nawet 100 km dziennie. Także nawet największe delfinarium nie jest nam w stanie w minimalnym stopniu zapewnić im tej naturalnej aktywności. Mało tego, związek między matką a dzieckiem u delfinów jest bardzo silny, trwa około 6 lat, a w niewoli nie mogą doświadczyć tego, bo są po prostu brutalnie odrywane od swoich matek, są sprzedawane do innego obiektu. W delfinarium zaburzony jest zmysł echolokacji, tak ważny dla delfinów. Brak ucieczki, schronienia przed ludźmi, te wszystkie negatywne przykłady można mnożyć. Ale co jest najgorsze, o czym ludzie nie wiedzą, jak te zwierzęta trafiają do delfinariów, za jaką cenę, bo 50% odłowionych tych dzikich delfinów nie przeżywa tej procedury adaptacji. 50% delfinów w niewoli to urodzone na wolności i wiele delfinów, praktycznie połowa w ciągu pierwszych 2 lat umiera. Także proces tego odłowu, pozyskiwania delfinów jest tak okrutny, że ja myślę, że w XXI wieku powinniśmy już przemyśleć nasze postępowanie. I te atrakcje powinny mieć już swój koniec.
Czy takie atrakcje, czyli ten kontakt z dzikim zwierzęciem, czy to może być w ogóle bezpieczne?
Jeżeli to zwierzę jest dzikie, to nigdy ten kontakt nie będzie bezpieczny. Reporterka, która opisuje właśnie ten koszmar zooturystyki, ona pojechała do parku do Tajlandii. Tam widzi, jak w nocy słoń jest przywiązany do łańcucha. Jego opiekun twierdzi, że ten łańcuch jest zdejmowany na noc, bo słoń kopie. Jednak ona jedzie tam w nocy i ten słoń nadal jest przywiązany tym łańcuchem. W upale, w spiekocie ciągle jest zmuszany do tych przejażdżek i nikt nie zastanawia się, co się stało, że te słonie tak pozują pięknie. Słonie są dźgane różnymi hakami, a ta tragedia zwierząt odbywa się przy uśmiechach turystów, dźwiękach wesołej muzyki. Słonica, która jest malarką, ma wetknięty w trąbę pędzel, i pozostawia smugi, na papierze. Oczywiście oprócz tego pędzla ma też wetknięty stalowy gwóźdź w trąbę, którym steruje kornak. Oczywiście obrazy są sprzedawane turystom za dosyć pokaźne sumy. W Tajlandii w niewoli przebywa około 4000 słoni. Tysiące kolejnych w całej Azji. I te słonie będą wozić turystów, mając 55, może 75 lat zakończą swoje smutne życie. Turyści coraz bardziej są świadomi, więc chcieliby, żeby ta rozrywka była etyczna. W związku z tym uważają, że jak trafią do takiego miejsca, gdzie nie ma przejażdżek, nie ma pokazów, nie ma malowania obrazów, to mogą zaobserwować słonie w naturalnych warunkach. Mogą im zrobić jakieś tam przekąski ziołowe i tak dalej. Turyści nie wiedzą, że na pozór te beztroskie słonie z tej ekodoliny to są przywożone z tych obozów po prostu. Nie ma takiej możliwości, żeby potężne i silne słonie nie zrobiły krzywdy ludziom, więc jeżeli się ludzie z nimi kąpią, to te zwierzęta muszą być wcześniej złamane fizycznie i psychicznie. One muszą być przygotowane do takich atrakcji.
Powiedziała Pani o tym, że są już biura podróży, które rezygnują. Nie chcą już wysyłać swoich turystów w takie miejsce, gdzie te zwierzęta są wykorzystywane. Co realnie zmienia decyzja jednej osoby? I czy jest w stanie taka jedna decyzja cokolwiek zmienić osoby, która nie kupuje biletu na pokaz, zdjęcie albo taką przejażdżkę na dzikim zwierzęciu?
Zmienia dużo, bo tak naprawdę to te atrakcje turystyczne napędzamy my, turyści. Jeżeli nie będziemy kupować biletów, jeżeli będziemy świadomi, jeżeli będziemy świadomie wybierać nasze atrakcje turystyczne, zmniejszymy popyt. Często bardziej właśnie taka decyzja nasza więcej dobrego zrobi niż apele, niż ustawy wszelkie. Po prostu nie kupujmy biletów, nie wspierajmy naszymi pieniędzmi takiego ogromnego cierpienia zwierząt. Jeżeli wybieramy się gdzieś na wycieczkę, jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś atrakcji, przeczytajmy. W internecie naprawdę jest mnóstwo dostępnych informacji i możemy się dowiedzieć, jak są traktowane te zwierzęta. Bo ja nie twierdzę, są sanktuaria, gdzie te zwierzęta są szczęśliwe. Jak możemy na przykład ocenić, czy dana atrakcja jest etyczna? Na pewno to jest miejsce, gdzie możemy obserwować zwierzę z dystansu, gdzie jest brak możliwości dotykania, karmienia, przytulania, gdzie jest brak pokazów i sztuczek, gdzie zwierzę przede wszystkim ma możliwość odejścia od człowieka. i dobrze by było też, jakby w tym miejscu celem była ochrona czy rehabilitacja zwierząt. Czerwona lampka powinna nam się natychmiast zapalić, jeżeli takie miejsce oferuje na przykład przejażdżki na zwierzętach, selfie z dzikimi zwierzętami, głaskanie małych drapieżników. Jeżeli atrakcja wymaga, żeby zwierzę przez cały dzień dawało się głaskać, nosić, przytulać, fotografować, to warto sobie zadać pytanie, czy ono ma możliwość powiedzieć dość, czy ma możliwość po prostu odejść. Jeśli nie ma takiej możliwości, no to jego potrzeby są mniej ważne niż rozrywka, niż zarobek. Także tutaj powinna nam się zapalić czerwona lampka.
Jak Państwo słyszeli, za pokazem, zdjęciem czy przejażdżką na zwierzęciu może stać stres i cierpienie zwierząt. Ale do takich sytuacji dochodzi nie tylko podczas zagranicznych podróży, ale również w Polsce. O czym już za moment. Proszę pozostać z nami. To jest audycja Na Cztery Łapy. Razem z moją gościnią rozmawiamy o wakacyjnych, nazwijmy to, atrakcjach ze zwierzętami w roli głównej. Jak się okazuje, nie jest to problem tylko zagranicznych kurortów, także w Polsce zwierzęta bywają częścią turystycznej oferty. I właśnie o te miejsca chciałabym teraz zapytać, które atrakcje ze zwierzętami w Polsce najczęściej budzą wątpliwości organizacji prozwierzęcych?
Skala i rodzaj problemów są inne niż tam gdzieś daleko na świecie, ale mechanizm jest ten sam. Czyli zwierzę staje się atrakcją, zwierzę ma dostarczyć rozrywki, nie ma być przede wszystkim źródłem zarobku. No chociażby nasze konie biedne z Morskiego Oka, przeciążone 7 kilometrów, ponad 2 tony ładunku, pracujące bez wytchnienia. Przez lata słyszeliśmy, że konie na trasie Morskiego Oka są niezbędne. Dziś już wiemy, że jest taka alternatywa i w postaci tego transportu elektrycznego. To pokazuje, że wiele atrakcji opartych na wykorzystywaniu zwierząt utrzymuje się nie dlatego, że nie ma innych rozwiązań, ale po prostu przyzwyczailiśmy się do takiej rozrywki. Tak jak mówią, że to jest tradycja. No dosyć okrutna tradycja, dosyć krótka tradycja, także myślę, że nie możemy tutaj mówić o tradycji.
Krótka dlaczego? Bo co się dzieje z tymi zwierzętami po takim sezonie turystycznym?
Bo wycofane pracowały na trasie średnio 20 miesięcy. I część z nich oczywiście trafia do rzeźni. Na trasie do Morskiego Oka już od roku działa taki pilotażowy transport elektryczny. Tatrzański Park Narodowy uruchomił 4 busy, które wożą turystów i stamtąd dowożą ich chyba do Polany Włosienica i stamtąd pozostaje te 1,5 kilometra spaceru. Najważniejszą zmianą jest to, że te konie mają pracować na tym krótszym odcinku, a dalszą część trasy mają przejąć te busy elektryczne. Ale no niestety miało to wejść chyba od 2026 roku, ale jak zwykle coś się przedłuża, nie ma większej ilości tych busów elektrycznych. Także obecnie można skorzystać z tych busów, ale jest ich mało i nadal funkcjonują równolegle z tym transportem konnym, ale coś się dzieje. Jednak liczymy, że jednak te konie będą pracować przynajmniej na krótszej trasie, chociaż uważam, że powinny być zupełnie wycofane, ale społeczeństwo jest coraz bardziej, myślę, świadome. Coraz bardziej chce jednak tych atrakcji, gdzie nie wykorzystuje się zwierząt, gdzie nie jest to okupione pracą zwierząt i argument, że nie ma alternatywy dla wykorzystywania zwierząt, no myślę, że przestaje już być aktualny. Cierpienie zwierząt możemy spotkać praktycznie na każdym kroku. Ono się kryje pod takimi fajnymi hasłami, rodzinna atrakcja, mini zoo, zagroda edukacyjna i tak dalej. Mini zoo i zagrody, gdzie można głaskać zwierzęta, pozostawiają wiele do życzenia. No jakie są największe problemy tych właśnie atrakcji? Przede wszystkim brak opieki weterynaryjnej. No to jest podstawa. Ciągły hałas, tłumy ludzi. Zwierzęta nie mają możliwości schowania się przed odwiedzającymi. Wielogodzinne dotykanie, noszenie, małe wybiegi. Te organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt zwracają uwagę, że zwłaszcza króliki, świnki morskie, no króliki temat bardzo bliski mojemu sercu, także bardzo zwracam uwagę na te zagrody. Ostatnio był taki filmik króliki karmione kapustą, no po prostu, żeby mieć zwierzęta i nawet nie wiedzieć o takiej podstawie, jak jest dieta zwierząt, to mnie przeraża po prostu, ale jest bardzo silny stres wynikający właśnie z tego, że te dzieci ciągle noszą te zwierzęta. Też pojawiła się atrakcja, chyba mini zoo, już nie pamiętam, gdzie to było, ale pokazany filmik, jak dzieci skaczą z małymi pisklakami, z królikami na trampolinie. A dorośli kręcą filmiki i są zadowoleni. Do nikogo z dorosłych nie doszła jakaś informacja, że coś jest nie tak, że przecież ten królik nie lubi skakać na tej trampolinie z dziećmi. Potem jest filmik, jak tam są wózeczki. To wszystko jest przygotowane jako atrakcja przez to mini zoo. Dzieci wkładają te pisklaki, kaczuszki, króliki do wózeczków, wożą. Te zwierzęta im wypadają z tych wózeczków. No i co jest najgorsze, że nikt nie reaguje, że te filmiki krążą po sieci jako świetna atrakcja. Wszyscy się świetnie bawimy, no oprócz tych zwierząt niestety. Te organizacje, które zajmują się dobrostanem tych zwierząt, właśnie zwracają uwagę, że branie na ręce jest źródłem dla takiego królika ogromnego stresu. Dla niego to jest porwanie przez drapieżnika. Tam, gdzie zwierzęta na przykład mają duże wybiegi, gdzie mają możliwość odpoczynku, przede wszystkim wycofania się od ludzi, jeżeli potrzebują tego. Ale tam, gdzie jest sytuacja, gdzie są 24 na dobę dostępne do głaskania, karmienia, fotografowania, i jeżeli główną atrakcją jest to, że dzieci noszą je przez cały dzień, noszą króliki, pisklęta, gonią kozy, przytulają zwierzęta, no to zadajmy sobie pytanie, gdzie uwzględniono potrzeby tych zwierząt, gdzie jest zapewniony dobrostan tych zwierząt?
Takie miejsce, właśnie jak wymieniła pani, mini zoo, alpakarnie, ale też są papugarnie czy zagrody przy hotelach. Te miejsca często reklamowane są jako forma edukacji dla dzieci. Gdzie w takim razie kończy się edukacja, a zaczyna wykorzystywanie zwierząt? Już pani wspomniała o tych konkretnych przykładach, tak, brania na ręce, dotykania.
Edukacja jest tam, gdzie możemy obserwować zwierzę w jego naturalnych warunkach. Nie w sztucznie stworzonych warunkach, gdzie jest głaskane przez człowieka, ubierane, wożone w wózeczku. Jeżeli atrakcja wymaga, żeby dzikie zwierzę zachowywały się jak maskotka, pluszak, to prawdopodobnie gdzieś po drodze zapłaci albo zapłaciło swoim dobrostanem. Bo najpiękniejsze spotkanie ze zwierzęciem to takie, podczas którego ono może pozostać sobą, podczas którego jest w naturze. Obserwujemy, jak wygląda naprawdę jego życie.
Czy w takim razie turysta, który nie jest weterynarzem, będzie w stanie rozpoznać, że zwierzę jest przemęczone, zestresowane albo że może być trzymane w złych warunkach?
No oczywiście, że tak, bo przecież każdy widzi, że na przykład zwierzę jest, nie ma wody na przykład, jest narażone na upał, na mróz. I takie przypadki wykorzystywania zwierząt no mamy zarówno w Europie, jak i w Azji, Afryce, no na całym świecie. Oczywiście są różne przepisy, różne egzekwowanie prawa, podejście społeczne, ale zawsze możemy zareagować. Jeżeli widzimy zwierzę w złych warunkach, no to w pierwszej kolejności musimy ocenić sytuację i zadbać o swoje bezpieczeństwo, prawda? Następnie dobrze by było udokumentować zdarzenie, że w razie zgłoszenia, prawda, na policję, to żebyśmy mieli jakieś filmiki, zdjęcia, zrobić zdjęcia, jeśli to bezpieczne i legalne. Zanotujmy dokładnie miejsce, datę, numer rejestracyjny, ubranie, no bo często do nas trafiają takie lakoniczne informacje. Tutaj było zwierzę źle traktowane, ale już jak chcemy adres, chcemy jakieś konkretne informacje, no to już tutaj tego nie ma. No, musi człowiek opisać, co konkretnie budzi jego niepokój, że na przykład brak wody, jakieś rany, skrajne wychudzenie, zwierzę bez schronienia, pozostawione w upale i tak dalej. No gdzie zgłaszać? No wiadomo, policja, straż miejska, jeśli taka działa na danym terenie, powiatowy inspektorat weterynarii, organizacje, które zajmują się właśnie statutowym celem, ich jest ochrona zwierząt, tak jak fundacje, stowarzyszenia.
I tutaj pani przerwę na moment, bo o tym już za moment powiemy trochę więcej. Właśnie jak reagować, gdy podczas urlopu zauważymy zwierzę, któremu dzieje się krzywda? Przypomnę, moją gościnią jest Barbara Łukasz z rzeszowskiej grupy Fundacji Viva. Rozmawiamy o wakacyjnych wyjazdach i o tym, jak często dajemy się namówić na atrakcje, gdzie wykorzystywane są zwierzęta. Teraz chciałabym porozmawiać o tym, jak prawidłowo reagować, kiedy widzimy ich cierpienie. Jaka powinna być ta pierwsza reakcja osoby, która podczas urlopu widzi zwierzę w złych warunkach?
Więc tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności oceniamy sytuację i dbamy o własne bezpieczeństwo. Zapewniamy materiał dowodowy, czyli robimy zdjęcia, nagrania, notujemy datę, miejsce, numer rejestracyjny samochodu, na przykład jeżeli z jakiegoś samochodu zostało wyrzucone zwierzę. Opisujemy, co konkretnie budzi nasz niepokój. No i zgłaszamy wtedy na policję, do straży miejskiej, ale może być przypadek zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia, gdzie nie możemy czekać, gdzie musimy już działać w trybie pilnym. Ustawa o ochronie zwierząt daje organizacjom społecznym i osobom zajmującym się ochroną zwierząt prawo uczestniczenia w interwencjach i zawiadamiania organów ścigania, kiedy można odebrać zwierzę. No i są takie dwa podstawowe tryby. Tryb zwykły, gdzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o czasowym odebraniu zwierzęcia, gdy chodzi o znęcanie się nad nim, ale to wiadomo, wymaga przeprowadzenia postępowania, zwykle nie dzieje się natychmiast, no to trwa. Tutaj jeśli jest zagrożenie życia zwierzęcia, nie mamy na to czasu. I jest też tryb interwencyjny, niecierpiący zwłoki. Jeżeli dalsze, na przykład pozostawienie zwierzęcia w tej sytuacji, w jakiej zastaliśmy, zagraża jego zdrowiu lub życiu, wtedy może zostać odebrane natychmiast i ten przepis jest właśnie wykorzystywany podczas tych pilnych interwencji. I często jest pytanie, czy potrzebna jest policja. Przy interwencyjnym odbiorze organizacja społeczna nie musi czekać na wcześniejszą to decyzję administracyjną, ale w praktyce dobrze jest, jak jednak z policją współpracujemy, tym bardziej, że naprawdę policja w tej chwili w tych sytuacjach pomaga nam, współpracuje i policja, przede wszystkim obecność funkcjonariuszy, pomoże nam zabezpieczyć przebieg interwencji, potwierdzi nam stan faktyczny i zmniejszy ryzyko konfliktu.
A czy to zgłoszenie do Straży Miejskiej, do policji wystarczy, czy jednak jeszcze na przykład takie nagranie warto przesłać do chociażby jakiejś ogólnopolskiej organizacji, która
no, dowody
pomoże?
To są podstawa. Podstawa to jest zebrać dowody. Parę lat temu była taka słynna akcja, wolontariuszka Wiwy uratowała tego psa, którego pan ciągnął na łańcuchu, prawda, gdzie była rozprawa. Nawiasem mówiąc, moja siostra, jestem bardzo dumna. Tam praktycznie w tym lesie nie było żadnych świadków. Tam była wolontariuszka i ten pan, który ciągnął to zwierzę. I gdyby nie to, że ona jakoś była w stanie jedną ręką nagrać, zrobić filmiki, wysyłać od razu, zadzwonić w międzyczasie po policję, po koleżankę, która by jej pomogła, no to bez dowodów nie wiem, czy by się udało nam cokolwiek zrobić. A dzięki mecenas Topczewskiej ten pan został skazany za znęcanie się nad psem Soro prawomocnym wyrokiem bezwzględnego więzienia. Na 8 miesięcy dostał 6 lat zakazu posiadania zwierząt. Na wiązkę 2000 i przede wszystkim, co najważniejsze, o co fundacje walczyły, przepadek psa. Także tutaj udokumentowanie całego zdarzenia to jest naprawdę podstawa, żeby cokolwiek zrobić, żeby wnieść sprawy do sądu, żeby wygrać przede wszystkim, żeby ten człowiek został ukarany.
A jak szukać takich organizacji, stowarzyszeń, kiedy jesteśmy daleko od domu, nie bardzo orientujemy się, kto działa lokalnie w pobliżu, to jak szukać w internecie takich organizacji, stowarzyszeń, fundacji?
No na pewno w internecie są informacje, gdzie możemy wpisać dany rejon i zorientować się, jakie te fundacje działają. I nawet jak jesteśmy za granicą i widzimy cierpienie zwierzęcia, no to nie możemy zakładać, że nie da się nic zrobić. Trzeba pamiętać, że te procedury, przepisy różnią się w zależności od kraju. No ale co możemy zrobić jako turysta? No to samo, co w Polsce. Zgromadzić informacje, zdjęcia, filmy, dokładną lokalizację, nazwę obiektu, atrakcji, hotelu i zgłosić lokalnym służbom, ewentualnie napisać do lokalnych organizacji. No w internecie jest mnóstwo informacji na ten temat. I w większości krajów europejskich istnieje policja, inspekcje weterynaryjne lub jakieś odpowiedniki, służby ochrony zwierząt. W krajach Unii Europejskiej funkcjonują doskonale organizacje pozarządowe zajmujące się interwencjami i można się skontaktować z taką lokalną organizacją prozwierzęcą i to często jest najskuteczniejsze rozwiązanie, bo ta organizacja zna lokalne przepisy, zna właściwe urzędy, język, procedury odbioru zwierząt. No turysta nie zawsze ma taką wiedzę. Ale na przykład może też być, że zauważymy jakieś nieprawidłowości w popularnej atrakcji turystycznej. Więc poza zgłoszeniem warto zostawić taką opinię, opisać te warunki zwierząt, poinformować na przykład biuro podróży, organizatora wycieczki, zgłosić sprawę platformie rezerwacyjnej, jeżeli obiekt jest tam promowany. Tak jak mówiłam wcześniej, czasami presja klientów powoduje szybsze zmiany niż sama pojedyncza interwencja.
I tutaj postawmy kropkę. Gościnią audycji Na Cztery Łapy była Barbara Łukasz, koordynatorka rzeszowskiej grupy Fundacji Viva, organizacji zajmującej się walką o poprawę losu zwierząt. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę stały element audycji Na Cztery Łapy, Podaruj Dom. Przedstawimy Państwu czworonogi, które czekają na kochający dom. Proszę z nami pozostać. dwa czworonogi, które czekają na kochających opiekunów, przedstawi Anna Borak z rzeszowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Kundelek.
Dzisiaj chciałabym zaproponować szczeniaczka Gabrysia. Jest to około 5-miesięczny szczeniak, który trafił do nas początkiem maja razem ze swoim bratem. Jego brat znalazł już swój nowy kochający domek, także dla Gabrysia jeszcze szukamy tutaj odpowiedniego domu. Gabryś ma około 5 miesięcy, więc to jest jeszcze naprawdę szczeniak i potrzebuje osoby, która wszystkiego go nauczy, pokocha i przyjmie do swojego serca.
Wyrywa się do przytulania, bardzo taki przyjazny.
Jak najbardziej, bardzo przyjazny, chodzi chętnie na spacerki, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszamy umówić się najpierw na spacerek, zapoznać się z Gabrysiem i wtedy zadecydować o adopcji.
I jeszcze mamy kotkę, który również czeka na kochający dom. Kogo tym razem przedstawimy?
Dzisiaj chciałabym zaproponować Dianę. Jest to też około 5-miesięczna kotka, która trafiła do nas po wypadku. Nie ma niestety jednej tylnej łapki, natomiast niczym jej to nie przeszkadza. Jest bardzo otwarta, bardzo przyjacielska i bardzo chętnie też trafi do nowego domku.
Tak jak Państwo słyszeli, zarówno pies, jak i kot szukają kochających opiekunów. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt z rzeszowskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Kundelek. Zdjęcia pupili można znaleźć na stronie Polskiego Radia Rzeszów w zakładce Na Cztery Łapy. To już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Agata Jodłowska, do usłyszenia.
Na Cztery Łapy.